Ej, Katalończyku, ej, Ferrandzie, gdzie tak pędzisz? Ozwał się jakiś głos. Młody człowiek stanął jak wryty, a rozejrzawszy się wokoło, dostrzegł Kaderusa i Danglarsa, siedzących przy stole, w altanie oplecionej liśćmi. No, chodźże do nas, ozwał się Kaderus. Tak ci pilno, że nie masz czasu przywitać się z przyjaciółmi.
Zwłaszcza jeśli mają przed sobą prawie nienapoczętą butelkę, dorzucił Danglars.
Fernand spoglądał na nich oszołomiony i nie odpowiadał.
Wydaje mi się, jakby w piętkę gonił, rzekł Danglars, trącając Kaderusa kolanem. Czyżbyśmy się pomylili, a może wbrew naszym przewidywaniom Dantes odniósł zwycięstwo?
Do czorta, trzeba się przekonać, odpowiedział Kaderus i zwracając się do młodzieńca. No co, Katalończyku, domyśliłeś się już czy nie? Zawołał.
Fernand otarł pot z czoła i powoli wszedł do altany, której cień zdawał się działać nań kojąco, a chłód przywracał siły jego wyczerpanemu ciału.
Dzień dobry, rzekł. Wołaliście mnie, prawda?
I zamiast usiąść, padł bezwładnie na krzesło.
Wołałem cię, boś leciał jak wariat. Bałem się, żebyś nie skoczył w morze, odpowiedział śmiejąc się Kaderus.
Do licha, nie po to tylko ma się przyjaciół, żeby fundować im lampkę wina, lecz również po to, by przeszkodzić, kiedy któryś ma zamiar wychłeptać ze cztery kwarty wody.
Fernand krzyknął rozdzierająco, a raczej zaszlochał i głowa opadła mu na dłonie skrzyżowane na stole.
No i cóż, Fernandzie, chcesz, żebym powiedział ci prawdę? Ciągnął Kaderus, wszczynając rozmowę z grubiaństwem ludzi nieokrzesanych, których ciekawość nakazuje poniechać wszelkich wybiegów. Wyglądasz jak odpalony konkurent.
Rzuciwszy ten żart, wybuchnął głośnym śmiechem.
Ho, ho, wtrącił Danglars.
Taki szykowny chłopak musi mieć szczęście w miłości. Żartujesz chyba, Kaderusku?
Wcale nie, odparł tamten. Posłuchaj lepiej, jak on wzdycha. No, no, Fernandzie, uszy do góry, powiedz nam, czy to przystoi nie odpowiadać przyjaciołom, którzy pytają grzecznie, jak się miewasz?
Jestem zdrów, odpowiedział Fernand, zaciskając pięści i nie podnosząc głowy.
A widzisz, powiedział Kaderus, mrugając porozumiewawczo na przyjaciela. Widzisz, jak rzeczy stoją. Fernand, którego masz przed sobą, poczciwy i dzielny Katalończyk, jeden z najlepszych rybaków w Marsylii, duży się w pięknej dziewczynie imieniem Mercedes, ale nieszczęściem ta dziewczyna romansuje podobno z jednym znacznym marynarzem, a ponieważ faraon przybił dziś właśnie do portu, pojmujesz więc...
Nie, nic nie pojmuję, odparł Danglars.
Biedny Fernand poszedł na grzybki,
dokończył Kaderus.
I cóż z tego...
Odezwał się Fernand, podnosząc głowę i popatrując na Kaderusa takim okiem, jakby szukał kogoś, na kim mógłby wywrzeć swój gniew. Mercedes nie potrzebuje się przed nikim tłumaczyć. Jest wolna, prawda?
Może kochać każdego, kogo sobie upodoba.
A skoro tak uważasz,
rzekł Kaderus, to zmienia postać rzeczy. Miałem cię za Katalończyka, a słyszałem, że Katalończycy nie tak łatwo dają się zapędzić rywalowi w kozi róg. Co więcej, mówiono o tym, że Fernand, kiedy się mści się okrutnie.
Fernand uśmiechnął się z politowaniem.
Zakochani nigdy nie bywają okrutni, odparł.
Biedaczysko, wtrącił Danglars, udając, że współczuje młodzieńcowi całym sercem. Cóż chcesz, nie spodziewał się widać, że Dantes wrócił tak nagle. Kto wie, czy nie miał go za zmarłego, a może liczył na jego niewierność? Odczuwamy takie ciosy tym mocniej, jeśli uderzają w nas całkiem nieoczekiwanie.
Ach, do diabła, pludł dalej Kaderus, gęsto zaglądając do kieliszka napełnionego bijącą do głowy Malagą, która coraz wyraźniej dawała znać o sobie. Tak czy inaczej, Fernand nie jest jedynym człowiekiem, któremu ten pomyślny powrót Dantesa popsuł szyki. Nieprawdaż, bratku?
O, nie, masz słuszność. Ośmielę się nawet rzec, iż może mu to przynieść nieszczęście.
Ale to fraszka!
Pludł bez tchu Kaderus, nalewając Fernandowi wina. Napełnił również i swoją lampkę przynajmniej ósmy raz, nie troszcząc się zresztą zupełnie o ledwie napoczętą szklankę Danglarsa.
To fraszka! Powtórzył. Poślubi tymczasem Mercedes, piękną Mercedes. Po to przecież wrócił. Danglars tymczasem wpatrywał się przenikliwie w młodzieńca, którego słowa Kaderusa paliły jak roztopiony ołów. — Kiedy wesele? — spytał. — Jeszcze się nie odbyło — mruknął Fernand.
— Nie, ale się odbędzie — odpowiedział Kaderus. — Tak samo jak Dantes zostanie kapitanem, prawda, Danglars?
Danglars zadrżał na tę niespodzianą zaczepkę i odwróciwszy się w stronę Kaderusa, zaczął mu się przyglądać, chcąc wybadać, czy cios był wymierzony rozmyślnie. Lecz nic prócz zawiści nie mógł wyczytać z tej twarzy, zapijaczonej już i otępiałej. — A więc — rzekł, napełniając szklanki — wypijmy za pomyślność kapitana Edmunda Dantesa, męża pięknej Mercedes. Kaderus podniósł ociężałą ręką kieliszek i wypił jednym haustem. Fernand chwycił swój i cisnął go o ziemię.
— O, zawołał Kaderus, kogóż to ja widzę na wzgórzu, tam, gdzie wieś katalońska. Spójrz, Fernandzie, masz lepszy wzrok niż ja. Zdaje mi się, że coś niedowidzę. Wino to zdrajca lubi płatać figle, ale to chyba para kochanków idą obok siebie, trzymając się za ręce. Dalibóg! Nie spodziewają się, że ich widzimy i całują się.
Danglars dostrzegł rozpacz malującą się na twarzy Fernanda.
— To znasz ich, panie Fernandzie? — spytał.
— Tak — odpowiedział przytłumionym głosem.
— To pan Edmund i panna Mercedes.
— Patrzcie państwo! — odezwał się Kaderus, a ja ich nie poznałem. — Hej, Edmundzie! Hej, piękna dziewczyno! Chodźcie tutaj i powiedzcie nam, kiedy wesele, bo ten milczek, pan Fernand, nie chce nic gadać.
— A będziesz ty cicho!
— zawołał Danglars, udając, że zatrzymuje Kaderusa, który z pijackim uporem wychylał się z altany.
— Staraj się ustać na nogach i daj spokój zakochanym. Spójrz na pana Fernanda i bierz z niego przykład. Popatrz, jak rozsądnie się zachowuje.
Kto wie, czy Fernand doprowadzony do ostateczności, gdyż Danglars drażnił go niczym banderillo kłujący byka, nie byłby się w końcu rzucił na rywala. Wstał już bowiem i jakby gotował się do skoku. Ale Mercedes, roześmiana, smukła jak trzcina, uniosła głowę, a oko jej objęło ich jasnym spojrzeniem. Wtedy Fernand przypomniał sobie jej groźbę. Umarłaby, gdyby zginął Dantes. I opadł zniechęcony na zydel. Danglars ogarnął wzrokiem tych dwóch ludzi. Jednego oszołomił trunek, a drugiego zaślepiał afekt.
— Nie będę miał żadnej pociechy z tych błaznów — szepnął. — Tęgi strach mnie oblatuje na myśl, że siedzę tutaj z pijakiem i z niedorajdą. Zazdrośnik upija się winem, choć powinien się upić własną żółcią, a ten głupiec, któremu sprzątnięto sprzed nosa kochankę, marze się tylko i skarży jak dzieciuch. A przecież ma oczy płomienne jak Hiszpanie, Sycylijczycy, Kalabryjczycy, którzy umieją mścić się jak nikt. Ma pięści, którymi mógłby zatłuc byka jak rzeźnik pałką. Stanowczo Edmund bierze górę. Edmund poślubi śliczną dziewczynę. Zostanie kapitanem i będzie każdego z nas miał za chetkę, pętelkę. Chyba że... Tu blady uśmiech zaigrał na ustach Danglarsa. Chyba że ja się w to wmieszam.
Hej, Edmundzie!
Krzyczał Kaderus, podniósłszy się z krzesła i wsparłszy dłońmi o stół.
Hej, Edmundzie, cóż ty nie poznajesz, przyjaciół? A możeś już tak zhardział, że nie chcesz gadać z nami?
Nie, mój drogi, odpowiedział Dantes. Nie zhardziałem, tylko jestem szczęśliwy. A szczęście bardziej chyba zaślepia niż duma.
Niech ci będzie, to się wykręcił, powiedział Kaderus. Dzień dobry, pani Dantesowa.
Mercedes skłoniła się poważnie.
Jeszcze się tak nie nazywam,
odparła. A rodacy moi twierdzą, że ten, kto obdarzy pannę nazwiskiem narzeczonego, sprowadzi na nią nieszczęście. Mówcież więc do mnie jak dawniej, jeśli łaska.
Przebaczmy temu Kaderusowi, bo to sąsiad poczciwy, rzekł Dantes.
A i nie bardzo się pomylił.
A zatem tylko patrzeć twojego ślubu, panie Edmundzie,
powiedział Danglars, skłoniwszy się młodej parze. I to jak najrychlej. Dzisiaj z rękowiny u mojego ojca, a jutro, najdalej pojutrze, wydajemy obiad zaręczynowy, tutaj w Ustroniu. Spodziewam się, że przyjaciele nie zawiodą. Tyczy się to oczywiście pana i ciebie, Kaderus.
A Fernand?
Spytał Kaderus, zanosząc się chrypliwym śmiechem.
A Fernanda też się tyczy?
Brat mojej żony jest moim bratem, odpowiedział Dantes. I gdyby w takiej właśnie chwili zabrakło naszego kuzyna w gronie przyjaciół, zasmucilibyśmy się oboje. Fernand otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale głos mu uwiązł w gardle i nieborak nie mógł wyjąkać ani słowa. Dzisiaj z rękowiny, jutro albo pojutrze obiad zaręczynowy do diabła. Prędki pan jesteś, panie kapitanie. Mój panie, odparł z uśmiechem Dantes. Powtórzę mniej więcej to, co Mercedes powiedziała Kaderusowi. Nie obdarzaj mnie tytułem, który mi się jeszcze nie należy, bo sprowadzisz nieszczęście. Wybacz, pan, rzekł Danglars. Myślałem jedynie, że bardzo ci pilno, a u diabła mamy przecież czas. Faraon wyruszy w podróż najwcześniej za kwartał. Każdemu spieszy się do szczęścia, choć tym trudniej uwierzyć w pomyślność, im więcej mamy za sobą cierpień. Ale powoduje mną nie tylko egoizm. Muszę jechać do Paryża. Ach, czyżby? Aż do Paryża wybierasz się pan tam pierwszy raz?
Tak.
Jakieś pilne sprawy? Nie moje własne. Muszę spełnić ostatnią wolę naszego biednego kapitana Leclerc. Pojmujesz pan, że to dla mnie święty obowiązek. A zresztą bądź pan spokojny, nie zabierze mi to dużo czasu. Tyle, ile będzie wymagać podróż tam i z powrotem. Tak, tak, rozumiem, odparł głośno Danglars. Po czym do siebie. Jedzie do Paryża. Z pewnością po to, aby doręczyć pod wskazany adres ów list, który otrzymał od wielkiego marszałka dworu. Dalibóg, ten list nasuwa mi pewien pomysł. Znakomity pomysł. Ach, Edmundzie, drogi przyjacielu, nie zarejestrowano cię jeszcze na liście faraona pod numerem pierwszym. A zwracając się do Edmunda, który już się oddalił. Szczęśliwej podróży! Zawołał. Dzięki! Odpowiedział Edmund, odwracając głowę i skinąwszy przyjacielsko ręką. Po czym tych dwoje kochanków, spokojnych i radosnych niby wybrańcy wstępujący do nieba, ruszyło w dalszą drogę.